Wróćmy do kazania na górze i przeczytajmy fragment 5 rozdziału, wersety od 21 do 26. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, wersety 21 do 26. Jest to kontynuacja kazania na górze. Wiecie o tym, że przodkom powiedziano, masz nie zabijać, a kto popełni zabójstwo, będzie podlegał karze. Ja wam natomiast mówię, każdy, kto żywi gniew względem swojego brata, będzie podlegał karze. Kto podepcze jego godność, stanie przed Radą Najwyższą, a kto go nazwie głupcem, skończy w ogniu miejsca wiecznej kary. Dlatego, jeśli byś składał swój dar na ołtarzu, i tam by ci się przypomniało, że twój brat ma coś przeciwko tobie, zostaw swój dar przed ołtarzem, pojednaj się najpierw z bratem, a potem wróć i dokończ ofiarowanie. Nie odwlekaj ugody z przeciwnikiem, załatw sprawę, zanim rozpocznie się proces, aby przeciwnik nie podał cię sędziemu, a sędzia podwładnemu i abyś nie trafił za kraty. Zapewniam cię, wyjdziesz stamtąd dopiero, gdy oddasz ostatni grosz. Więc Pan Jezus powiedział, że nie przyszedł, aby unieważnić prawo lub proroków, ale przyszedł po to, żeby je wypełnić. I Pan Jezus też powiedział, że znawcy prawa oraz faryzeusze, których nauka dominowała w Palestynie w tamtym czasie wśród Żydów, są tymi, którzy tak naprawdę unieważniają prawo. Jezus ostrzegł swoich uczniów i słuchaczy, że sprawiedliwość znawców prawa i faryzeuszy, to znaczy podążanie za ich nauką, wykonywanie ich przykazań, jest niewystarczająca, żeby wejść do Królestwa Niebios. Więc są to bardzo ważne stwierdzenia dla ludzi, do których Jezus mówił i których nauczał. I w dalszej części tego rozdziału, tego fragmentu, Jezus podaje 6 przykładów dotyczących prawa mojżeszowego. Zaczynają się one od słowa powiedziano. Jakie to przykłady? No dotyczą one 2 przykazań dekalogu, nie morduj lub nie zabijaj oraz nie cudzołóż. Dotyczą rozwodu oraz dotrzymywania przysiąg, zasady oko za oko i ząb za ząb oraz kochania swojego bliźniego. Więc ewidentnie są to kwestie, które są wzięte z Tory, z prawa mojżeszowego. Dlaczego Jezus akurat wybrał te zagadnienia? Być może są to zagadnienia, gdzie najłatwiej jest wykazać takie wszelkie uchybienia i odstępstwa. Być może są to zagadnienia, gdzie znawcy prawa i faryzeusze najbardziej odeszli od właściwej interpretacji i przez to było łatwo wykazać ich winę, ponieważ ludzie znali faryzeuszy i wiedzieli, jak postępują na co dzień. Ale z drugiej strony są to podstawowe zagadnienia prawa mojżeszowego dotyczące dnia codziennego. Z jeszcze innej strony można powiedzieć, że są to zasadnicze kwestie prawa mojżeszowego. Tak naprawdę nie mamy tutaj wyjaśnienia, dlaczego Jezus akurat porusza tych 6 kwestii, więc możemy jedynie się domyślać czy przypuszczać. Więc Pan Jezus zaczął tę część swojego kazania od przykazania nie zabijaj, nie morduj, więc zobaczmy, jak Jezus interpretuje to przykazanie i zobaczmy, co dla Jezusa oznacza wypełnienie tego przykazania. Bo pamiętajmy, że On przyszedł wypełnić prawo i proroków. Więc pierwsza kwestia to przykazanie i jego interpretacja. Więc wróćmy do naszego tekstu, werset 21 jest napisane. Wiecie o tym, że przodkom powiedziano, masz nie zabijać, a kto popełni zabójstwo, będzie podlegał karze. Więc Jezus odnosi się tutaj do 2 rzeczy. Pierwsza rzecz, no to cytuję przykazanie dekalogu. Nie wiem, czy pamiętacie, który to numer przykazania? 6. Jest to 6 przykazanie. I to przykazanie mówi, no nie zabijaj albo też nie morduj. A druga część tego zdania dotyczy konsekwencji złamania tego przykazania. Kto złamie to przykazanie, będzie podlegał karze i dla Żydów było jasne, że karą za zabójstwo jest śmierć. Więc jest to najwyższa kara, jaką ludzie mogą wymierzyć drugiemu człowiekowi, i taką karę należało wymierzyć zabójcy. Ale można powiedzieć, że ta druga część tego zdania ma podwójne znaczenie. Z jednej strony pokazuje nam konsekwencje złamania tego przykazania, tak, że trzeba, że za konsekwencją jest śmierć, ale ukaranie śmiercią, ale z drugiej strony może pokazywać, w którą stronę poszła interpretacja tego przykazania, jak Żydzi to zaczęli interpretować. To znaczy, że możemy to odczytać w następujący sposób: tylko zabójstwo, tylko mord podlega karze. W związku z tym wszystko, co nie jest zabójstwem lub mordem, nie podlega tak surowej karze, nie jest złamaniem tego przykazania. I w konsekwencji to, jak traktujemy drugiego człowieka, nie ma większego znaczenia, o ile nie podnosimy na niego ręki, aby go zabić. I co ciekawe, to taka tendencja interpretowania tego przykazania jest ciągle obecna nawet dziś. Zabójstwo potępiamy, ale pomniejszych rzeczy już niekoniecznie. Znaczy nawet nie myślimy o tych pomniejszych rzeczach, że one są w jakiś sposób złamaniem tego szóstego przykazania. Więc kiedy myślimy o sobie samych w kontekście dekalogu, to wielu ludzi powie, że są dobrymi ludźmi, ponieważ nikogo nie zabili. Ja na nikogo ręki nie podniosłem, ja nikogo nie zamordowałem, w związku z tym jestem człowiekiem, który jest w porządku przed Bogiem. I czyli robią to samo, co robili Żydzi w tamtym czasie, ponieważ dla nich wypełnienie tego przykazania sprowadzało się wyłącznie do niezamordowania drugiego człowieka. Nie zamordowałem nikogo, jestem okej, jestem w porządku. Ale czy to przykazanie należy w taki sposób interpretować? Czy tylko zabójstwo jest obarczone taką karą? Czy to przykazanie można ograniczyć tylko do morderstwa? Na te pytania Jezus odpowiada w dalszej części tego fragmentu i pokazuje, jaka jest właściwa interpretacja tego przykazania. Jak zatem Jezus odnosi się do takiej interpretacji z wersetu 21? Czytamy od wersetu 20, w wersecie 22. Ja wam natomiast mówię, każdy, kto żywi gniew względem swojego brata, będzie podlegał karze. Kto podepcze jego godność, stanie przed Radą Najwyższą, a kto nazwie go głupcem, skończy w ogniu miejsca wiecznej kary. Więc te zdania pokazują nam bardzo wyraźnie, że Jezus nie zgadza się z taką interpretacją, z taką ograniczoną interpretacją tego przykazania. Dla Niego taka interpretacja jest niedopuszczalna, jest wypaczeniem przykazania. Dlatego Jezus podaje tu właściwą interpretację tego szóstego przykazania i Jezus mówi tu kilka rzeczy. Po pierwsze, Jezus mówi, że gniew względem brata już podlega karze. Nie wyłącznie zabójstwo, ale żywienie gniewu względem swojego brata już podlega karze. To znaczy, że gniew względem brata jest złamaniem tego przykazania. Gniew względem brata jest równy jego zabójstwu. Następnie Jezus wyjaśnia, o jaki gniew mu chodzi. Nasz tekst mówi o gniewie, który prowadzi do podeptania godności brata. Dosłownie jest tam napisane, że kto powie swojemu bratu raka. Raka dosłownie znaczy pusta głowa. Używając dzisiejszego wulgarnego słownictwa, moglibyśmy użyć słowa dzban. Tu chodzi o powiedzenie, ty dzbanie. Tak? No nie mówimy tego z miłością, z troską, tylko z taką pogardą. Generalnie powiedzenie w taki sposób do kogoś jest równe podeptaniu godności tej osoby. Więc podeptanie godności brata sprowadza się do obrażania go, do znieważania go. Ale też Jezusowi chodzi o gniew, który prowadzi do nazwania brata głupcem. I tutaj może chodzić o nieliczenie się z bratem, z jego wolą, z jego zdaniem. Tak? Co ty będziesz mówił, głupcze? Co ty będziesz tutaj chciał? Tak? Nie odzywaj się najlepiej, bądź cicho. Nikt cię tutaj, prawda, nie szanuje, więc, więc lepiej się zamknij i słuchaj, co mądrzejsi mówią. Tak? Więc to już jest, więc będzie to rzutowało na wartość tej osoby. Więc gniew, który depcze godność drugiej osoby albo odbiera wartość drugiej osobie, jest złamaniem szóstego przykazania. I w każdym razie Jezus mówi tu o konsekwencjach takiego działania. W obu przypadkach mamy do czynienia z oczywistym złamaniem przykazania nie zabijaj. Dlatego nie powinny nas dziwić te przedstawione przez Jezusa konsekwencje. Szczególnie mocno Jezus mówi o konsekwencjach nazwania brata głupcem. Osoba, która tak robi, naraża się na ogień miejsca wiecznej kary. Albo na ogień gehenny, a gehenna czasami jest tłumaczona, czy bardzo często jest tłumaczona jako piekło. Więc ten, kto w taki sposób znieważa brata, naraża się na piekło. Ale niezależnie, czy nazwaliśmy kogoś dzbanem, czy głupcem, skutek jest ten sam. Złamaliśmy przykazanie, które Bóg dał, złamaliśmy szóste przykazanie dekalogu i w związku z tym konsekwencje są oczywiste, trzeba ponieść karę. I karą powinna być śmierć. I to jest właściwa interpretacja tego przykazania w rozumieniu Jezusa. I teraz należałoby zadać pytanie, czy Jezus ma rację, podając taką interpretację. Taką, można powiedzieć, ostrą, twardą. Tak. Dlaczego? Ponieważ w tym kierunku idzie prawo mojżeszowe. Musimy pamiętać, że dekalog jest podstawą prawa mojżeszowego. Każde z tych przykazań, 10, które tam się znajduje, w jakiś sposób jest później w tym prawie rozwinięta. Są podane dodatkowe przykazania, czy nakazy i zakazy, więc o to było później rozszerzane. I tak trzeba patrzeć na to przykazanie dekalogu, trzeba patrzeć szerzej. I rozwinięcie tego szóstego przykazania na przykład znajduje się w drugim rozdziale, w drugiej Księdze Mojżeszowej, w 21 rozdziale, w wersetach od 12 do 36. Dekalog pojawia się w drugiej Księdze Mojżeszowej w 20 rozdziale, a rozwinięcie szóstego przykazania w kolejnym rozdziale, w wersetach od 12 do 36. I w tym rozwinięciu na przykład znajdziemy informację, że na przykład uderzenie ojca lub matki jest złamaniem tego przykazania i taką osobę, która uderza ojca lub matkę, należy ukarać śmiercią. Podobnie jest w przypadku złorzeczenia swojemu ojcu lub matce. Albo w kwestii porwania człowieka. Porwanie człowieka też było złamaniem tego przykazania. Osoba, która porwała kogoś, żeby sprzedać tę osobę, należało ukarać śmiercią. W każdym razie to rozwinięcie tego przykazania pokazuje nam, że sposób, w jaki traktujemy innych ludzi, ma swoje konsekwencje. Jeśli nie traktujemy ich właściwie, jeśli nie traktujemy ich tak, jak Bóg to zamierzył, a Bóg zamierzył, żebyśmy traktowali innych ludzi jako ludzi noszących w sobie Boży obraz i podobieństwo, to łamiemy szóste przykazanie dekalogu, które mówi nie zabijaj. I trzecia rzecz to właściwe zastosowanie tego przykazania. Zatem mamy pokazaną właściwą interpretację, ale Jezus nie zatrzymuje się w tym miejscu. Jezus idzie dalej. I w wersetach od 23 do 26 Jezus pokazuje nam, jak wypełnić to przykazanie, jak się do niego stosować. Dlatego, jeśli byś składał swój dar na ołtarzu i tam by ci się przypomniało, że twój brat ma coś przeciwko tobie, zostaw swój dar przed ołtarzem, pojednaj się najpierw z bratem, a potem wróć i dokończ ofiarowania. Nie odwlekaj ugody z przeciwnikiem. Załatw sprawę, zanim rozpocznie się proces, aby przeciwnik nie podał cię sędziemu, a sędzia podwładnemu i abyś nie trafił za kraty. Więc Jezus pokazuje tu dwa przypadki. Pierwszy przypadek dotyczy osoby, która składa swój dar na ołtarzu, czyli jest w świątyni, w Jerozolimie, w Jerozolimie i tam na ołtarzu składa swój dar. I tej osobie przypomniało się w tym momencie, że ktoś, a konkretnie brat, ma coś przeciwko niej. To znaczy, że ta osoba, która składa ten dar na ołtarzu, w jakiś sposób złamała to przykazanie. W jakiś sposób podeptała godność tego brata, albo umniejszyła, czy pozbawiła wartości tego brata, dlatego ten brat ma coś przeciwko tej osobie. Ta osoba jest winna. I co w takiej sytuacji ta osoba powinna zrobić, ta osoba, która składa ten dar? No tutaj pojawia się ogromne zaskoczenie. Chrystus mówi, żeby zostawić swój dar na ołtarzu, czy przed ołtarzem, i w pierwszej kolejności pojednać się ze swoim bratem, a dopiero potem dokończyć ofiarowanie. Dlaczego jest to zaskoczenie? Ponieważ dla faryzeuszy ważniejszy był dar składany Bogu niż pojednanie z bratem. W zasadzie w ich rozumieniu dar złożony Bogu zwalniał obdarowującego z jakiejkolwiek odpowiedzialności względem osób, które zostały przez tę osobę w jakiś sposób skrzywdzone. I dziś ludzie postępują w podobny sposób, więc tutaj się ludzie nie zmieniają. Zrobiłem coś złego w stosunku do jakiejś osoby. Co z tym zrobię? No to pójdę i dam na ofiarę, dam na jakiś dobry cel. Czy też zmówię 5 razy Ojcze Nasz i wszystko będzie w porządku. Przecież Bóg ode mnie chce, żebym ofiarował pewien jakiś dar. Otóż takiemu myśleniu, takiemu postępowaniu, no Jezus się bardzo wyraźnie sprzeciwia. Jezus mówi, że pojednanie z bratem jest ważniejsze niż składanie daru na ołtarzu, nawet jeśli jest to dar dla Boga. Dlaczego pojednanie jest ważniejsze? Ponieważ Bóg takich darów nie przyjmuje. Bóg nie przyjmuje darów od ludzi, którzy darem próbują przykryć swoją winę, którzy myślą, że darem dla Boga zmyją swój grzech. To tak nie działa. I potwierdza nam to Dawid, który jest osobą, która złamała 6. przykazanie, która zabiła. Niekoniecznie własnymi rękami zamordował człowieka, ale doprowadził do tego, że człowiek został, niewinny człowiek został zabity. I Dawid jest winny. I w Psalmie 51 Dawid tak mówi: bo nie znajdujesz przyjemności w ofierze, całopalenie, choćbym chciał ci je złożyć, nie zechcesz. Ofiarą miłą Bogu jest duch pełen skruchy, sercem skruszonym, przejętym własnym stanem nie pogardzisz, o Boże. Więc jest to psalm, gdzie Dawid wyznaje Bogu swoją winę, mówi, że zgrzeszył, tak, pamiętajmy, że to on zabił męża Uriasza, męża Batrzeby, z Batrzebą cudzołożył, z tego zrodziło się dziecko. I przyszedł Natan, prorok, i powiedział mu, Dawid nie zdawał sobie sprawy chyba z tego, co zrobił, i Natan mu to uświadomił, i Dawid no, padł na twarz, można powiedzieć, przed Bogiem. I jakby w psalmie no, mówi, no, jeżeli w tym stanie, w którym jestem, tego grzechu, tak, będę chciał złożyć Bogu ofiarę, całopalenie, to Bóg nie jest zainteresowany takimi rzeczami. Bóg patrzy na serce i chce serca człowieka, i ofiarą miłą Bogu jest duch pełen skruchy. Sercem skruszonym, przejętym własnym stanem Bóg nie gardzi. Więc pojednanie pomiędzy braćmi jest wyrazem ducha pełnego skruchy. I takim skruszonym sercem, przejętym własnym stanem, własną winą, no Bóg nie gardzi. Dlatego Bóg mówi najpierw idź pojednać, czy Jezus mówi najpierw idź pojednać się z bratem, a potem dopiero przyjdź i złóż swój dar na ołtarzu. Takie postępowanie podoba się Bogu i dopiero po pojednaniu Bóg może przyjąć ten dar ofiarowany na ołtarzu. Drugi przypadek dotyczy osoby, która jest skonfliktowana z inną osobą, jest osobą winną w sprawie, która może być rozpatrywana przez sąd. Nie wiemy, o co chodzi, ale wiemy, że ta osoba wyrządziła szkodę drugiej osobie. I ta druga osoba dochodzi, czy chce dochodzić swoich praw w sądzie. Więc Chrystus mówi, że w takiej sytuacji lepiej jest załatwić sprawę wcześniej, nim dojdzie się do sędziego, niż dojdzie do rozprawy. A to wiąże się z przyznaniem się do winy, to wiąże się z zaakceptowaniem swojej odpowiedzialności za krzywdę i co z kolei prowadzi do zadośćuczynienia tej skrzywdzonej osobie. Więc Chrystus mówi o dogadaniu się z tą osobą poprzez zaspokojenie jej roszczeń i wzywa, no, żeby załatwić to przed rozprawą, ponieważ po rozprawie no może już być za późno, po rozprawie to będziemy jedynie zbierać konsekwencje swoich działań, jedynie możemy oczekiwać wykonania wyroku sądu. W każdym razie obie te sytuacje, czy też oba te przypadki pokazują, jak powinniśmy traktować innych ludzi. Jeśli kogoś skrzywdzimy, to powinniśmy dążyć do pokoju, do pojednania. Powinniśmy dążyć do pokoju generalnie ze wszystkimi ludźmi. Tak? Do tego zachęca nas Nowy Testament, czy też Pismo Święte, Boże Słowo. A to oznacza świadome przyjmowanie określonych postaw w konkretnych sytuacjach. I pamiętajmy, że dążenie do pokoju ze wszystkimi jest czymś, co podoba się Bogu. Więc taka wymaga to pewnej postawy takiej proaktywnej względem drugiego człowieka, że ja się myślę, czy to, jak ja się zachowam w stosunku do drugiej osoby, w jaki sposób mnie pozbawi tego człowieka godności czy wartości. Więc Pan Jezus uczy nas, że przykazanie dekalogu, no nie zabijaj, mówi nam, jak mamy traktować drugiego człowieka. Złamanie tego przykazania nie możemy ograniczyć jedynie do zabójstwa. To przykazanie przypomina nam, że jako ludzie zostaliśmy stworzeni na Boży obraz i podobieństwo, w związku z tym zabójstwo, ale też wszelkie podeptanie czyjejś godności czy wartości będzie złamaniem tego przykazania, skutkujące takimi samymi konsekwencjami, jak w przypadku zabójstwa. Jeśli kiedykolwiek myślałeś, albo może myślisz o sobie, że nie zabiłeś innego człowieka i uważasz, że jest, w związku z tym jesteś w porządku przed Bogiem, to zachęcam cię, zadaj sobie kilka pytań. Czy kiedykolwiek pokazałeś środkowy palec komukolwiek? Jakiego języka używasz w internecie, w komentarzach? Czy gnoisz innych? Jak zachowujesz się na drodze, kiedy na przykład ktoś ci zajedzie drogę albo wymusi pierwszeństwo, albo wlecze się przed tobą zamiast jechać szybciej? W jaki sposób odzywasz się do swoich bliskich? W jaki sposób odzywasz się do ludzi, z którymi pracujesz? Czy dalej uważasz, że nie złamałeś przykazania? Czy dalej uważasz, że jesteś w porządku przed Bogiem? Czy widzisz, jaka jest twoja wina? Więc Chrystus uczy nas, że powinniśmy analizować nasze postępowanie, czy jest właściwe, czy właściwie traktujemy inne osoby, czy umniejszamy ich godności, czy pozbawiamy wartości. A jeśli tak zrobiliśmy, to powinniśmy się do tego przyznać w swoim sercu, powinniśmy przyznać to przed Bogiem, i powinniśmy to załatwić z bratem, czy z siostrą, czy z naszym przeciwnikiem generalnie. To powinno być dla nas priorytetem, ponieważ takie postępowanie podoba się Bogu. Czy mogę się gniewać? Pan Jezus powiedział, że... Że kto się gniewa na brata swego, tak? Każdy, kto żywi gniew ze swojego brata, będzie podlegał karze. Więc czy mogę się gniewać? Sam gniew nie jest jeszcze grzechem, ale może prowadzić do grzechu. Dlatego apostoł Paweł napisał w liście do Efezjan w 4 rozdziale, w 26 wersecie: gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Tak? to nie jest nakaz, żeby się gniewać, ale jeżeli się już gniewamy, to jeszcze nic złego nie zrobiliśmy, jeszcze nie zgrzeszyliśmy, ale musimy pamiętać, że nasz gniew, jeżeli zaczniemy działać w emocjach, może doprowadzić do grzechu, może doprowadzić do tego, że zareagujemy w niewłaściwy sposób. Więc same emocje nie są jeszcze grzechem. Natomiast jeśli się poddajemy emocjom, działamy w tych emocjach i szukamy odpłaty czy zemsty, to wtedy nasze działanie już jest grzechem. Dlatego czasami w takich trudnych sytuacjach, emocjonalnych sytuacjach, trzeba lepiej dać dwa kroki w tył, powiedzieć, dać sobie czas na to, żeby ochłonąć i załatwić tę sprawę, kiedy już emocje opadną. Przynajmniej Richard Baxter, taki purytański pastor, dał taką radę małżeństwom, że jeżeli jedno jest w takich emocjach, że nie można rozmawiać, to lepiej, żeby sobie dać czas, przestrzeń na to, żeby ochłonąć i jak już emocje opadną, to żeby wrócić i wyjaśnić sobie wszystko. Ale żeby te emocje nie wpływały na nasze działanie, bo wtedy łatwo o grzech. Jezus mówi, że przyszedł wypełnić prawo, ale jak Jezus je wypełnił? Jak Jezus wypełnił szóste przykazanie, nie zabijaj? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba zobaczyć, jak Jezus traktował ludzi. Ogólnie mówiąc, możemy powiedzieć, że jedni Go kochali, a inni nienawidzili. Ci, którzy Go kochali, to ci, którzy byli pogardzani przez elity religijne. Dlaczego Go kochali? Ponieważ ich traktował podmiotowo, a nie przedmiotowo. Nie patrzył na nich z góry, widział w nich ludzi, którzy są stworzeni na Boży obraz i podobieństwo. On przyszedł ich uleczyć, przyszedł głosić im Ewangelię. Natomiast elity religijne, przywódcy religijni, nienawidziły Jezusa. Dlaczego? Ponieważ nie gardził tymi, którzy oni pogardzali, a raczej obnażał ich obłudę oraz inne grzechy. Burzył im porządek, który sobie sami zbudowali, burzył tę sprawiedliwość, którą sami sobie zrobili, ale robił to nie w jakiś złośliwy sposób. On robił to po to, żeby ich uratować, żeby oni się otrząsnęli, żeby zrozumieli, że potrzebują Zbawiciela, że ta ich sprawiedliwość nie da im tego zbawienia. Więc widzimy, że w obu sytuacjach Jezus kochał ludzi. Tych, którzy Go kochali i tych, którzy Go nienawidzili. A nawet jeśli kogoś napominał, czasami nawet w ostrych słowach, to nie możemy powiedzieć, że odbierał komuś godność czy wartość. Raczej poprzez pójście na krzyż i oddanie swojego życia w ofierze dla przebłagania grzechów, jakie popełnili ludzie, pokazuje, że traktował ludzi w należyty sposób. Ludzie mieli dla niego ogromną wartość, dlatego był gotowy poświęcić swoje własne życie. Ukochał ich, oddał za nich swoje życie. Dlatego też właśnie zgodził się wziąć ich grzech, czy też nasz grzech, na siebie samego i ponieść je na krzyż. I w ten sposób Jezus wypełnił to przykazanie w doskonały sposób. Zrobił wszystko, aby dać życie. Aby dać życie wieczne tym wszystkim, którzy w Niego wierzą. Przykazanie mówi nie zabijaj. A Jezus przyszedł po to, żeby dać życie, żeby dać życie w obfitości wszystkim swoim osobom, żeby dać życie wieczne. Więc On wypełnił to przykazanie w doskonały sposób. Więc naśladujmy Jezusa w tym, jak traktujemy innych ludzi. Amen. Pomódlmy się.